Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam na imię Hania, a ze mną jest mój mąż, były ksiądz Jerzy.
Dzień dobry.
Witamy w pięknej wakacyjnej scenerii. Jurku, ostatnie kilka programów rozmawialiśmy o tak zwanych trudnych czasach. Mówiliśmy o zagrożeniach z tym związanych. I przede wszystkim mówiliśmy o jednym zagrożeniu, dla Ciebie, według Ciebie najważniejszym, zagrożeniu duchowym, zwiedzeniu duchowym. Fałszywy kult, fałszywa religia, fałszywy kościół. W ostatnim programie, kiedy mnie nie było, omawiałeś fragment z Ewangelii Mateusza 16:16. Słynny fragment, w którym Jezus nazywa Szymona Piotrem. I ten fragment jest w Kościele katolickim podstawą, na której się opiera cała instytucja papiestwa, że to Jezus przekazał Piotrowi kierowanie Kościołem. Dzisiaj porozmawiamy o tym samym, będziemy kontynuować temat, ale przedstawimy bardziej rys historyczny. Chciałabym, żebyś więcej na ten temat opowiedział. I moje pytanie jest takie, jak to się stało, że chrześcijaństwo, które wyrosło z Izraela, dzisiaj w obecnych czasach jest kojarzone z Rzymem, z Kościołem Rzymskim?
Dobre pytanie. Z Rzymem kojarzone jest przede wszystkim chrześcijaństwo zachodnie, bo historycznie wiemy, że począwszy od VIII wieku, ale w XI wieku nastąpił rozdział na chrześcijaństwo zachodnie i wschodnie. Wschodnie historycznie było kojarzone z Konstantynopolem, no obecnie raczej z Moskwą. Może to śmiesznie brzmi tak, ale Moskwa ma aspiracje do tego, żeby być trzecim Rzymem. Jednocześnie centrum komunizmu.
No to
natomiast
zachodni?
Wróćmy do Izraela i do Jerozolimy. Rzeczywiście przecież wiemy, że Jezus głosił Ewangelię o Królestwie zasadniczo w ramach Izraela, wśród Żydów. Jezus swoją misję ograniczył tylko do swojego narodu. Dopiero po zmartwychwstaniu, przed swoim odejściem, przekazał misję swoim uczniom, aby poszli do wszystkich narodów, czyniąc spośród nich jego uczniów. Głosząc tą samą Ewangelię o Królestwie. A więc jeżeli by mówić o ośrodku chrześcijaństwa, czy też o stolicy chrześcijaństwa, to niewątpliwie jest nim Jerozolima, a nie Rzym. I tam powstał największy ośrodek chrześcijaństwa na początku, bo za czasów apostolskich, zanim wybuchło prześladowanie, to oblicza się, że uczniów Jezusa w Jerozolimie było przynajmniej około 20 tysięcy.
Dobrze, ale wróćmy do tematu dzisiejszego programu. Dlaczego jest to kojarzone z Rzymem? I coś o tym Rzymie powiedz.
Rzym, historia związku chrześcijaństwa z Rzymem tak naprawdę zaczyna się dopiero w IV wieku.
Czyli wcale nie zaraz, jak apostołowie umierali, albo nawet, że Piotr był w Rzymie, tak?
No właśnie.
Czy jest przerwa między pierwszym chrześcijaństwem?
To, czy Piotr był w Rzymie, i tak naprawdę nie wiadomo, albowiem nie znaleziono żadnych dowodów potwierdzających na to, że rzeczywiście Piotr, apostoł, był w Rzymie. I tym bardziej, że tam odegrał jakąś rolę i sprawował jakąkolwiek funkcję. Jest to raczej legenda czy mit.
Albo
czy
tradycja przyjęta w Kościele rzymskokatolickim.
Tak, na podstawie wytworzonego pewnego mitu. Natomiast faktem jest, że chrześcijanie byli w Rzymie również, tak jak we wszystkich miastach w III wieku już, we wszystkich miastach ówczesnego Imperium Rzymskiego, na terenie wokół Morza Śródziemnego. Natomiast to, co wiemy niewątpliwie, cesarz Konstantyn w IV wieku, 311 rok, o mało co nie utracił władzy i wybuchła wojna wewnętrzna pomiędzy legionami rzymskimi, doszło do wojny. Cesarz Konstantyn wygrał to ze swoim rywalem Maksencjuszem. Tutaj ta rola jest przepisywana chrześcijaństwu. Trzeba by się to wgłębić w to, bo to jest złożony...
Chyba kiedyś już mówiłeś nawet w którymś programie o tym.
Wspomniałem, tak. W każdym bądź razie w 313 roku cesarz Konstantyn decyduje się dać wolność chrześcijaństwu i dokumentuje to edyktem mediolańskim. Mhm. Więc chrześcijaństwo na równi z innymi religiami, a zwłaszcza z główną religią Imperium Rzymskiego, czy też elit rzymskich, które oddawało cześć Bogu Słońca, Mitrze głównie, bo oprócz tego istniała cała plejada bóstw różnych, pochodzenia greckiego zwłaszcza.
Ale od tego edyktu już chrześcijaństwo przestało być prześladowane, tak?
Przestało być prześladowane.
I co dalej potem?
Drugą taką ważną datą niewątpliwie jest rok 325. Otóż ten sam cesarz, Konstantyn, zwołuje do Nicei, do swojej letniej rezydencji, liderów poszczególnych tych ośrodków chrześcijańskich z poszczególnych prowincji, których no, umownie w większości nazywano biskupami. No i tam następuje dalszy etap realizacji wizji Konstantyna, przypomnijmy, który jest cesarzem rzymskim pogańskiego imperium i sam jest poganinem. Nie ma żadnych wiarygodnych świadectw, żeby Konstantyn naprawdę stał się uczniem Jezusa, żeby naprawdę się nawrócił. Niewątpliwie sprzyjał chrześcijaństwu, może nawet udawał chrześcijanina w dużej mierze, ponieważ w chrześcijaństwie zobaczył siłę, ogromny potencjał do tego, żeby umocnić swoje cesarstwo, któremu groził...
Które upadało.
Upadało, groziło mu rozpad.
Tak.
No, przeżył traumę niedawno związaną z wewnętrzną wojną. No więc forsuje na bazie chrześcijaństwa biblijnego, które dotychczas funkcjonowało również w Rzymie, buduje swoją koncepcję chrześcijaństwa, które zostało nazwane Kościołem katolickim, czyli powszechnym.
Tak naprawdę jeszcze wtedy. Dobrze, to w takim razie, kiedy powstało papiestwo, czyli ten prymat biskupa rzymskiego? Bo tutaj widzimy, że powstała dopiero religia, czyli powszechna religia,
tak.
Nieprześladowana, a teraz kiedy papiestwo powstało
tak,
w takim
no,
razie?
Do tego IV wieku papiestwo nie istnieje, trzeba powiedzieć, jako takie.
Czyli nie ma prymatu biskupa Rzymu, nie ma sukcesji żadnej apostolskiej tutaj między pierwszym, czy tam od Jezusa, aż do tej pory jest przerwa, tak?
Tak, to jest kwestia następnego wieku, mianowicie rok 445. Kolejny cesarz, Walentynian III, wydaje edykt, w którym mocą tego edyktu biskupowi Rzymu nadaje prymat wśród, czyli pierwszorzędne znaczenie wśród pozostałych biskupów chrześcijańskich, czy też kościoła tego rzymskiego.
Tak. Ja tam napisane, że w roku 445 Walentynian III ustanowił bezwarunkowe i oficjalne zwierzchnictwo biskupa rzymskiego nad wszystkimi biskupami katolickimi.
Tak. Tak, no to rzeczywiście takie jest znaczenie tego edyktu. Takim dopełnieniem tego jest już niespełna 1000 lat później bulla papieża Bonifacego VIII, mocą której domaga się uznania, powszechnego uznania dla swojego urzędu jako warunek konieczny do zbawienia. No to mm-hmm. już jest taka jazda po bandzie, mm-hmm. to już jest takie hardkorowe, mm-hmm. które po prostu zniewala, właściwie nakłada obowiązek uznania jego urzędu dla wszystkich. Dla wszelkiego stworzenia, mm-hmm. dla wszystkich ludzi na świecie.
Prawda? Tak, to, no jest, to już jest.
Tak. No, to stało się podstawą mm-hmm. później inkwizycji, prześladowań prawdziwych chrześcijan, uczniów mm-hmm. Jezusa Chrystusa, głównie ich mm-hmm. i również Żydów.
Czyli posłuszeństwo tak. biskupowi Rzymu jest
warunkiem koniecznym do zbawienia.
Tak, tak. No, to już widać, że
to jest straszne.
Dla chrześcijan niemożliwe do przyjęcia.
Tak.
Dobrze, a tu przeskoczyłeś 400 rok, 400, teraz 1300, a coś po środku jeszcze było. Cesarstwo upadło w międzyczasie, tak? Tutaj ten Walentynian III ustanowił, że wszyscy mają być poddani biskupowi rzymskiemu. Właśnie można powiedzieć, że tutaj ustanowił go właśnie jakby zwierzchnikiem, tak? Sukcesorem właściwie, tak?
Tak.
Jak to nazwać?
Cesarz Konstantyn był oczywiście najwyższym kapłanem religii Boga Słońca, a kiedy chrześcijaństwu dał wolność i on przewodniczył mm-hmm. właściwie obradom Soboru Nicejskiego w 325 i jednocześnie było dla wszystkich wiadome, że cesarz również jest najwyższym kapłanem mm-hmm. tej nowej mm-hmm. religii chrześcijańskiej. Mm-hmm. Natomiast późniejszy cesarz zatroszczył się o to, żeby ten biskup Rzymu stał się pierwszym, bo w ten sposób miał wpływ na niego, natomiast w późniejszym, kiedy cesarstwo upadało, doszło do ostrej konkurencji, głównie politycznej, ale czasami również zbrojnej pomiędzy papiestwem a cesarzem, pomiędzy papieżem a cesarzem. I to trwało do upadku właściwie cesarstwa rzymskiego. Między innymi Luter dlatego został ochroniony, ponieważ była konkurencja pomiędzy cesarzem a papieżem.
No, ale czyli właściwie ten edykt tego Walentyniana III, tak, który mianował biskupa Rzymu zwierzchnikiem wszystkich innych biskupów, właśnie można powiedzieć, że tak naprawdę to nie zmianowania Jezusa, prawda, biskup Rzymu został przywódcą wszystkich biskupów, tylko zmianowania cesarza rzymskiego. Tak,
dobre
tak?
dopowiedzenie, to z Jezusem nie ma nic wspólnego. Papiestwo ani prymat, tak zwany prymat Piotra, z Jezusem nie ma nic wspólnego.
Czyli to z nadania człowieka. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że ten rok 445, kiedy cesarz ten edykt wydał i biskup Rzymu został zwierzchnikiem wszystkich biskupów, można powiedzieć, że to jest, czyli założył papiestwo tak naprawdę, jest właściwie rokiem powstania Kościoła Rzymskokatolickiego, czy papiestwa, tak?
Tak, takich ważnych dat jest kilka, ale jedna z nich można ją uznać jako niewątpliwie swego rodzaju akt erekcyjny Kościoła tego rzymskiego, czy też religii cesarstwa rzymskiego.
Ty mówisz o tym właśnie, że w sumie cesarstwo niedługo upadło rzymskie, tak? I właściwie Kościół katolicki przejął niejako jego spuściznę, tak? Nawet to można widać zawsze, mówisz, w tym podziale, tak? Jak to się hierarchicznym Kościoła, tak? Jak nazwać, to są diecezje, tak? Dziekanaty, co tam jeszcze są te administracyjny podział, tak? To jest, opiera się w
porządku
oparciu o
administracyjnym i całym prawie, prawda? Tak? Prawo rzymskie jest powszechne w cywilizacji łacińskiej na czele z Kościołem katolickim.
Czyli mówię, że to jest taki starożytny podział administracyjny, jaki był w cesarstwie rzymskim,
dokładnie,
tak? Dokładnie taki sam jest
terminologia, nazwy i administracja.
Myślę, że to warto powiedzieć.
Czyli sposób myślenia i porządek rzymski.
Ja to może przeczytam, bo też sobie wypisałam. Jaki naprawdę ma tytuł papież? Bo to też dużo mówi.
Długi jest.
Przeczytać go, czy jeszcze nie? Tak. Oficjalny tytuł papieża brzmi: namiestnik Pana naszego Jezusa Chrystusa, następca księcia apostołów, najwyższy kapłan Kościoła katolickiego, patriarcha Zachodu, prymas Italii, metropolita rzymskiej prowincji kościelnej, suwerenny władca państwa watykańskiego.
Tak, no prawie omnibus.
Dobrze.
To tak. symbolizowała później, przypieczętowane zostało tą powszechną władzą, najwyższą władzą nad światem w postaci tak zwanej tiary, czyli potrójnej korony, którą nosili papieże.
Pytanie, dlaczego o tym tyle tutaj mówimy? Jaki jest ten wniosek?
Ponieważ współcześnie skutkuje to niebezpieczeństwem w dniach obecnych, gdzie obecny papież i administracja Watykanu przygotowała reformę kurii rzymskiej, której celem jest decentralizacja, jeżeli chodzi o nauczanie. Papież jakby zrzeka się swojego dotychczasowego obowiązku bycia tym oficjalnym ośrodkiem wykładu, jeżeli chodzi o naukę, jakby tego, co nazywano dotychczas magisterium Kościoła, to magisterium Kościoła teraz będzie rozproszone na poszczególne episkopaty w poszczególnych krajach, a później może pójść dalej na poszczególne diecezje, a później jeszcze dalej, no bo to jest kwestia już tylko pewnego procesu i w zależności od potrzeb może to być delegowane dalej. To jeżeli chodzi o nauczanie, czyli papież mówi, niech każdy sobie wierzy i ustanawia, w co chce wierzyć lokalnie, co każdemu będzie odpowiadało. Tak można to
czyli takie rozproszenie i rozwodnienie zasad, doktryny i tak dalej, tak?
Natomiast jeżeli chodzi o władzę, koordynację władzy, to zachowuje ją w celu, aby koordynować jedność, jednoczenie już nie tylko chrześcijan, jak to wcześniej bywało, ale wszystkich religii całego świata. Bo taki jest cel, taka jest potrzeba ośrodków globalistycznych, aby zjednoczyć wszystkie religie i najlepszym do tego nadaje się
powszechny Kościół.
No, Watykan. Urząd papieża. Urząd papieża ma być tym centrum koordynacyjnym, który będzie jednoczyło wszystkie religie świata. To bardzo niebezpieczny precedens.
Dziękuję Ci za tą rozmowę. Oczywiście temat bardzo szeroki, chyba przedłużyliśmy. Zachęcamy Państwa do kolejnych polubień naszego programu, do oglądania kolejnego odcinka. Do widzenia.
Do widzenia.